Rozważamy Ewangelię niedzielną czwartej niedzieli Wielkiego Postu roku B i będzie to Ewangelia, fragment Ewangelii według świętego Jana. Tak to jest, że w tym cyklu B, kiedy zasadniczo czytamy Ewangelię według świętego Marka, mamy tutaj też takie dodatki. W roku liturgicznym i w okresie Wielkiego Postu, w czasie tych niedziel wielkopostnych, że obok fragmentów markowych pierwszej i drugiej niedzieli Wielkiego Postu o kuszeniu Jezusa, o przemienieniu Jezusa na górze, potem podejmujemy lekturę Ewangelii Janowej, która bardzo uzupełnia, pogłębia, dodaje nowych treści w zrozumieniu misterium paschalnego Jezusa. Nie będą to tylko i wyłącznie narracyjne opowiadania o tym, co nam się kojarzy z tajemnicą paschalną, ale w te kolejne niedziele, trzecią, czwartą i piątą Wielkiego Postu roku B, mamy właśnie teksty janowe, które w bardzo głęboki sposób ukazują nam tajemnicę misterium paschalnego Jezusa, daru Jego życia, czym właściwie męka Jezusa dla nas jest. Będziemy sobie czytać Ewangelię według świętego Jana, rozdział 3, wersety od 14 do 21. Ale zanim ten tekst przeczytamy, pragniemy otworzyć się na dar Ducha Świętego, który jest obecny w naszych sercach, który nas nieustannie przenika miłością Jezusa, po to, aby móc w sposób bardziej głęboki, intensywny przyjąć ten dar tego Słowa, które jest zawsze nowe, które zawsze przychodzi, aby odnawiać nasze życie. Panie Jezu Chryste, uwielbiamy Cię i dziękujemy Ci za to, że jesteś pośród nas, że prowadzisz nas przez tę wielkopostną pustynię. Prosimy Cię, niech to Słowo będzie dla nas dziś umocnieniem, pociechą, światłem, prowadzącym nas do nawrócenia i pełnego otwarcia się na Twoją miłość. Prosimy Cię, udzielaj nam Twego Ducha Świętego. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga, przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem, przyjdź Duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu, przyjdź z ust zmartwychwstałego. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: a jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu. Ten odczytany fragment znajduje się w pierwszej części Ewangelii według świętego Jana, to są rozdziały od 1 do 12, tak zwanej Księdze Znaków. I tu jesteśmy w trzecim rozdziale. Jezus jest na początku publicznej działalności, którą rozpoczął po powołaniu pierwszych uczniów. Jak pamiętamy, dalej następuje pierwszy znak w Kanie Galilejskiej, gdzie Jezus przemienia wodę w wino, gdzie objawia swoją chwałę, gdzie doprowadza do aktu wiary swoich uczniów. Potem w Jerozolimie podczas pierwszej Paschy opisanej w Ewangelii Janowej Jezus oczyszcza świątynię, o czym mogliśmy usłyszeć zeszłej niedzieli, w trzeciej niedzieli Wielkiego Postu w roku B. A teraz mamy fragment, który przynależy do kolejnej sceny. W trzecim rozdziale ewangelista przedstawia, opisuje nam rozmowę Jezusa z dostojnikiem żydowskim, faryzeuszem Nikodemem, który jest poruszony nauczaniem Jezusa, jego relacją z Bogiem, widzi, że Bóg poprzez Jezusa działa, odnosi się do jego znaków, jest tym w jakiś sposób zaciekawiony. Natomiast w odpowiedzi, jak pamiętamy, Jezus w ogóle tej kwestii znaków nie porusza, ale porusza niesamowicie ważną kwestię, a mianowicie narodzenia z wysoka, ponownego narodzenia, którego Nikodem nie rozumie. On to rozumie w sposób dosłowny, w sposób materialny, myśli o takich narodzinach fizycznych, zastanawia się, w jaki sposób starzec może wejść z powrotem do łona matki i się narodzić. Natomiast Jezus tutaj ukazuje i objawia ogromną tajemnicę i prawdę duchowych narodzin, które sprawiają, że człowiek wchodzi w niezwykłą relację z Bogiem. To się dokonuje nie poprzez nadzwyczajne wydarzenia, znaki, cuda, czy nawet wielki jakiś prestiż i przygotowanie, jakim mógł się cieszyć Nikodem jako faryzeusz, członek Sanhedrynu, znawca prawa. To nie jest najważniejsze. Jezus mówi właśnie o darze nowych narodzin z wody i z Ducha Świętego. Tutaj oczywiście widzimy tajemnicę Chrztu Świętego, która dokonuje w człowieku radykalnej zmiany, zmiany całego jego życia, właśnie tych nowych narodzin z Boga, a to ściśle wiąże się właśnie z tajemnicą paschalną. I w dalszym ciągu tej rozmowy Jezus tłumaczy Nikodemowi, na czym to polega i właśnie z czym będzie się wiązać to nowe narodziny, to nowe narodzenie. A będzie się to właśnie wiązać ze szczególnym wywyższeniem Jezusa. I tak właśnie ten nasz fragment się rozpoczyna. Jezus powiedział do Nikodema, a jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. I Ewangelia odnosi się tutaj do obrazu z Księgi Liczb 21:8-9, gdzie czytamy następujące słowa. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, sporządź węża i umieść go na wysokim palu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu i rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu. Tak jak pamiętamy, to jest historia Izraela wędrującego przez pustynię. Księga Liczb opisuje nam wiele szczegółów, które są związane z trudem tej wędrówki, z różnymi brakami, cierpieniem, które jest jakimś bardzo takim konkretnym doświadczeniem na pustyni, gdzie lud nie posiada zaufania do Boga, gdzie narzeka, nieustannie szemrze. Tych buntów mamy tam opisanych wiele. Jednym z nich jest właśnie ten, którego konsekwencją, jakby takim możemy powiedzieć wyrazem tego buntu, pokazaniem czym jest szemranie, jak bardzo ono jest niszczące. Szemranie jest takim narzekaniem, które się czyni za plecami, nie wprost, które właściwie nie prowadzi do niczego, tylko do samozatrucia, właśnie do zniszczenia, do takiego możemy powiedzieć stanu, gdzie człowiek jest jak ukąszony przez węża, którego możemy tak powiedzieć duchowo sobie produkuje. No i tutaj rzeczywiście lud doświadcza konsekwencji swoich własnych grzechów. Ale czy rzeczywiście tutaj chodzi o węża w całym tym opisie? Nie chodzi, tym bardziej, że naród wybrany był nieustannie zapraszany do wyznawania wiary w Boga niewidzialnego, w Boga, którego wizerunku i obrazu się nie przedstawia. I już tłumaczenia aramejskie, Targum Palestyński do Księgi Liczb interpretował wydarzenie węża miedzianego jako duchowe odniesienie do Boga Jedynego. I tak to tłumaczył: ktokolwiek podnosił oczy na węża miedzianego i kierował serce do imienia słowa Pana, pozostawał przy życiu. Podobnie też to interpretowała późna grecka Księga Mądrości 16:6-7. Dla pouczenia spadła na nich krótka trwoga, ale dla przypomnienia nakazu Twego prawa mieli znak zbawienia. A kto się zwrócił do Niego, ocalenie znajdował nie w tym, na co patrzył, ale w Tobie, Zbawicielu ludzi. A zatem to... Tutaj możemy powiedzieć, bardzo, bardzo głęboka myśl się nam pojawia, że to już nie prawo Mojżesza ocala, jak byli przekonani Izraelici, że wypełnianie prawa no, ich w jakimś sensie będzie ocalać, że muszą tutaj bardzo skrupulatnie wypełniać uczynki, przepisy prawa, chociaż nie są w stanie i tak tego uczynić do końca. Nikodem był faryzeuszem, był uczonym w piśmie, a więc dla niego to wypełnianie uczynków było niezmiernie ważne. A Jezus proponuje mu coś zupełnie nowego. Pokazuje, gdzie można rozpocząć drogę ku nowemu narodzeniu. To nie prawo ocala i zbawia, ale spojrzenie z wiarą na Syna Człowieczego wywyższonego na krzyżu. To Jezus staje się znakiem zbawienia widocznym dla wszystkich. I mamy tutaj właśnie czasownik wywyższyć, który w Biblii greckiej Septuagincie oznacza władzę królewską, a w Nowym Testamencie też odnosi się do wniebowstąpienia Chrystusa. Natomiast u Jana w Ewangelii Janowej zawsze odnosi się do krzyża, który w czwartej Ewangelii oznacza chwałę, zwycięstwo Chrystusa, objawienie się Jego bóstwa i ocalenie człowieka. My mamy takie trzy piękne zapowiedzi wywyższenia Jezusa. One są paralelne do trzech zapowiedzi męki w Ewangeliach synoptycznych, gdzie na trzech różnych etapach podróży do Jerozolimy Jezus zapowiada swoim uczniom mękę, która tam ma go spotkać. Jak pamiętamy, pierwsze tuż po wyznaniu Piotra pod Cezareą Filipową, drugie wyznanie męki po przemienieniu na górze, trzecia zapowiedź męki pojawia się już w okolicach Jerycha, bardzo blisko Jerozolimy. Takich zapowiedzi w takiej formie nie mamy w czwartej Ewangelii, ale ewangelista Jan też to wyraża w nieco inny sposób. Właśnie tutaj mamy pierwszą, Jan 3:14. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego. Potem Jan 8:28. Rzekł więc do nich Jezus: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego mnie Ojciec nauczył. Jan 12:32. A ja, gdy zostanę nad ziemią wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Także pierwsza zapowiedź wskazuje na konieczność, absolutną konieczność wywyższenia Syna Człowieczego, a więc Jego krzyża, nie tyle jako konieczności śmierci, ale konieczności objawienia miłości Boga do człowieka, do świata. Kolejna zapowiedź daje nam prawdziwe poznanie Jezusa jako Boga. No to jest rzeczywiście niezwykłe, że poznacie, że ja jestem, czyli że jestem Bogiem, jestem Synem Bożym. Ta hańba krzyża, ona ostatecznie objawi boską tożsamość Jezusa, którą potwierdzi Jego zmartwychwstanie. I ostatnia, trzecia zapowiedź, wywyższenie Jezusa przyciągnie wszystkich do siebie, czyli dar krzyża będzie miał globalne, uniwersalne znaczenie. Nie tylko naród żydowski dostąpi zbawienia, ale wszyscy ludzie. I w Księdze Liczb podkreślano patrzenie na miedzianego węża. Jan zastępuje widzenie wiarą, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. I też to widzenie i wiara, one się łączą niezwykle też w Ewangelii Janowej, bo sam ewangelista, kiedy opisuje nam ukrzyżowanie Jezusa, Jego śmierć na krzyżu, no też odnosi się do spoglądania, do patrzenia. W Jan 19:37 czytamy cytat z Zachariasza 12:10: będą patrzeć na tego, którego przebili. Ale właśnie to patrzenie, ono jest takim zaproszeniem do wiary, żeby zobaczyć coś więcej. Nie tylko skazańca ukrzyżowanego, zhańbionego, to była najpotworniejsza śmierć, największa hańba, największe cierpienie, możemy powiedzieć totalna porażka Jezusa, ale znak nowego życia, znak ogromnej miłości. I to jest właśnie nowy sposób patrzenia, które otwiera człowieka na zbawienie, na ocalenie, który daje wywyższony Syn Człowieczy. I to wymaga wiary, czyli przyjęcia właśnie w tym znaku daru miłości Boga. I to się realizuje, to się dokonuje w kolejnym zdaniu wypowiedzi Jezusa, która no też jest niezwykła, niesamowicie poruszająca, która stanowi kwintesencję właściwie całej misji zbawczej. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg Ojciec posyła Syna, aby zbawić świat, i każdy jest wezwany, aby przyjąć ten dar. Powodem posłania jest miłość. I w miejsce destrukcji, w miejsce śmierci zostaje wprowadzone życie wieczne. I warunkiem otrzymania go jest wiara. Że człowiek nie zasługuje sobie na ten dar, ale potrzebuje się na niego zgodzić, go przyjąć. I to jest właśnie ta nasza ludzka część. I co ciekawe, tutaj po raz pierwszy w Ewangelii Janowej pojawia się wzmianka o miłości. I to o miłości Boga. To Bóg jest tym, który kocha. I Bóg jest podmiotem. On właśnie tę miłość przekazuje. On jest źródłem miłości, źródłem zbawienia, inicjatorem planu zbawienia. Za słowami i czynami Jezusa, który ma oddać swe życie na krzyżu dla zbawienia świata, stoi odwieczna, niegasnąca miłość Boga Ojca. On jest właśnie tym posyłającym Syna. Natomiast przedmiotem miłości Boga jest świat. I autor czwartej Ewangelii przez świat rozumie nie tyle ogół stworzenia, byty ożywione czy nieożywione, chociaż i takie znaczenie ma słowo kosmos. Też możemy to przyjąć, ale chodzi tutaj właśnie o świat ludzi i ludzkich spraw. I możemy powiedzieć, to jest takie bardzo wyjątkowe stwierdzenie. Właściwie nigdzie tak wprost, poza tym tekstem z Ewangelii Jana, nie jest powiedziane, że Bóg kocha świat. I w kontekście czwartej Ewangelii miłość do świata wydaje się uzasadniona wcześniejszym stwierdzeniem, że świat stał się przez Słowo, przez nie, co czytamy w prologu. Czyli właśnie skoro świat stał się za sprawą Słowa, to ono przychodzi do świata jako do swojej własności, właśnie do swoich. I Bóg jest nierozerwalnie związany ze światem. Świat nie jest mu obojętny. Świat jest właśnie efektem Bożego działania, Bożej stwórczej miłości. Ten świat potrzebuje zbawienia. Stąd też Jezus, posłany przez Ojca, jest nazwany barankiem Bożym, który gładzi grzech świata, który go dźwiga, bierze na siebie. Jest nazwany zbawicielem świata. Tak jak miłość Boga obejmuje cały świat, tak ofiara Jezusa zmywa grzechy całego świata. Stwierdzenie Bóg kocha świat oznacza, że miłość Boga do świata uprzedza miłość ludzi do Boga. Ta miłość jest pierwsza. To jest niesamowicie ważne stwierdzenie, że to nie my pierwsi kochamy Boga, że nie my pierwsi Go szukamy, ale ta miłość Boga jest nieustannie pierwsza. Ona nas wyprzedza, ona wyprzedza jakikolwiek akt człowieka w kierunku Boga. Ewangelia Janowa nie mówi nam o jakiejkolwiek miłości ze strony świata wobec Boga. no niestety jedyną odpowiedzią doświadczoną przez Jezusa i jego uczniów ze strony świata jest nienawiść, o czym nam mówi fragment 15 rozdziału Ewangelii Jana, wersety 18-19. Także tutaj mamy tę miłość Boga, która uprzedza odpowiedź człowieka i właśnie prolog Ewangelii Janowej, kiedy właśnie czytamy o posłaniu słowa, które staje się ciałem, określa też nam to działanie słowa jako światłość prawdziwą, która przychodzi, oświeca każdego człowieka. Zanim człowiek odejdzie w ciemność niewiary, doświadcza światłości uprzedzającej miłości Boga. Bóg staje wobec każdego człowieka, zaprasza go do przyjęcia daru światła, do przyjęcia daru życia, miłości, ale człowiek wybiera grzech, odrzuca Boga. I ta misja Boga wobec świata jest według przekazu Janowego trynitarna. Ojciec posyła Syna, Syn dokonuje dzieła zbawienia, a Duch świadczy o Jezusie w wierzących, o czym znów czytamy w 15 rozdziale, gdzie wprowadzona jest tematyka parakleta w wersetach 26-27. Miłość Boga do świata objawia się bardzo konkretnie w trynitarnej misji głoszenia światu zbawienia. I rola uczniów polega właśnie na aktywnym uczestnictwie właśnie w tej trynitarnej misji, że uczeń przyjmuje do siebie tajemnicę całej Trójcy. Przychodzi właśnie Ojciec wraz z Synem do serca wierzącego w mocy Ducha Świętego, aby Jego samego najpierw przekonać o tej miłości Boga do świata, a następnie właśnie taki uczeń staje się świadkiem tej miłości. I kiedy jest mowa o Bożej miłości, my tutaj mamy użyty w greckim tekście czasownik agapao, który ma różne znaczenia, oznacza miłość generalnie, ale właśnie oznacza taką miłość, która przedkłada, wywyższa kochaną osobę ponad siebie. Że jest to miłość ogromna. Jeżeli patrzymy na relacje międzyludzkie, to tą miłością można zobrazować miłość rodziców wobec dzieci, miłość matki wobec dziecka, która jest w stanie dla tego dziecka na wielkie poświęcenie. I o wiele większą, nieskończenie większą formą właśnie tej miłości jest miłość ojca, który posyła syna, który daje syna, aby ocalić świat i ocalić każdego człowieka. I syn jest tutaj nazwany synem jednorodzonym, jednorodzonym. Chociaż właściwie też to wyrażenie my możemy tłumaczyć o jeszcze troszeczkę inaczej, a mianowicie jedyny w swoim rodzaju. Nikt nie jest dzieckiem Boga, synem Boga w taki sposób jak Syn Boży, jak Jezus. I tutaj właśnie mamy ten nacisk na ideę boskości Jezusa. Jestem synem jednorodzonym, co też o czym czytamy w prologu. Syn jednorodzony, który objawia nam Ojca. A tutaj ten Syn jednorodzony jest posłany przez Ojca. Jest On zarówno człowiekiem, jak i Bogiem. I nie ma nikogo innego podobnego do Niego w taki sposób. Jest wielu ludzi, ale tylko jeden Bóg. Jeden Bóg, człowiek w jednej osobie, który jest absolutnie wyjątkowy i dlatego tylko On może w sposób najbardziej pełny, adekwatny, bo jest Bogiem i w sposób dla nas zrozumiały, bo jest człowiekiem, objawić nam miłość Ojca. To jest właśnie dzieło zbawienia. Objawienie nam miłości Ojca, pokazanie, jak Ojciec nas kocha, bez względu na to, że człowiek odpowiada na miłość Boga grzechem. I powiązanie tego wersetu z wcześniejszą wypowiedzią mówiącą o wywyższeniu węża na pustyni oraz wywyższeniu Jezusa wskazuje sposób miłości Boga do świata. Sposobem, w jaki Bóg umiłował świat, jest wywyższenie Jezusa, czyli Jego śmierć. Ale nie chodzi tutaj o rzeczywistość samej śmierci, ale o danie Syna, dar Syna, ofiarowanie Syna. Czyli ten jedyny Syn ofiarowany, oddany przez Ojca, to bardzo pięknie się kojarzy i tak to już było odczytywane w najwcześniejszej tradycji chrześcijańskiej, w łączności z Księgą Rodzaju 22, z ofiarą Abrahama, który miał złożyć swojego syna Izaaka. Jak wiemy, była to bardziej ofiara duchowa, ofiara serca, bo w jego miejsce zostaje złożony baranek. No i ten baranek staje się tutaj takim niesamowitym symbolem wszystkich ofiar składanych w świątyni jerozolimskiej w kolejnych, następnych wiekach, ale też również no, tej ofiary Syna Jedynego, który prawdziwie zostaje jako baranek paschalny złożony w ofierze za nasze grzechy. Także takie rozumienie stwierdzenia Bóg dał jedynego Syna odpowiada Janowej identyfikacji Jezusa jako baranka, baranka paschalnego, baranka, który gładzi grzech świata. I to jest też tutaj bardzo ciekawie wszystko połączone, bo przecież naszym kontekstem jest pierwsza Pascha Jezusa w Jerozolimie. Cały system ofiar świątynnych miał być zorientowany na celebrację Paschy, a tymczasem Jezus sam staje się nową świątynią i ostatecznym wypełnieniem ofiary paschalnej. Konkretnym owocem miłości Boga do świata jest posłanie Jezusa, który daje życie wieczne. Istotą zbawczego planu Boga jest właśnie obdarzenie ludzi, świata życiem, tym życiem, którym jest On sam. I życie wieczne jest równoznaczne ze zbawieniem. I warunkiem zdobycia życia wiecznego jest wiara w Syna. Wiara w Syna jest koniecznym warunkiem i to jest jedna z najbardziej fundamentalnych praw teologii Janowej, poświadczoną na wielu kartach tejże Ewangelii. I w istocie, w myśli Janowej, wiara w Syna jest zawsze powiązana z wiarą w Ojca, który jest źródłem misji Syna. Nie można wierzyć w Ojca i odrzucać wiarę w Syna danego przez Ojca. Podobnie nie można wierzyć w Syna i odrzucać wiarę w Ojca, który dał swojego Syna. Wiara, czyli przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela oraz przylgnięcie do Niego całym życiem sprawia, że człowiek doświadcza zbawienia już podczas życia ziemskiego. Nie chodzi tutaj właśnie o to, że to życie wieczne otrzymujemy dopiero na końcu naszego życia ziemskiego, ale chodzi właśnie o to, że otwieramy się na ten dar już teraz. I ostatecznie ten świat okazał się wrogi Jezusowi, wrogi Jego uczniom. Wobec tej wrogości świata ta miłość Ojca, oddanie Syna, ten dar życia wiecznego okazują się być darem całkowicie bezinteresownym, całkowicie bezwarunkowym. I tak samo świadome odrzucenie Jezusa sprawia, że to człowiek sam wybiera sobie drogę zagłady. I na tym polega koncepcja tak zwanej janowej eschatologii zrealizowanej, że wieczność rozpoczyna się już teraz, już w tym momencie. My, żyjąc na tym świecie, otrzymujemy możliwość wolnego wyboru. Dopóki człowiek żyje, może otworzyć się na dar zbawienia i odpowiedzieć na niego wiarą. To jest dla nas dziś dobra nowina. Nikt nie jest z góry skazany na potępienie. I Jezus kontynuuje dalej, a sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu. Zostaje właśnie tutaj wprowadzony motyw światła, już wcześniej obecny w prologu. No właśnie, taki wybór, przed którym człowiek staje i dokonuje się właściwie rzeczywistość sądu. Sąd to nie jest rzeczywistość skazania, wyroku, ale jest to rzeczywistość wyboru. I tutaj na ten wybór właśnie wskazuje ten przedziwny, niezwykły dualizm światło-ciemność. I o ile przyjęcie światła jest wyborem życia, o tyle odrzucenie światła jest odrzuceniem miłości, dobra, jest właśnie przyjęcie ciemności, złego postępowania, a ostatecznie też niewiary. Ciemność sprawia, że my nie poznajemy rzeczywistości taka, jaka ona jest naprawdę. Ciemność sprawia, że nasze doświadczenie może być błędne w tym doświadczeniu również takim empirycznym, eksperymentalnym. Nie widzimy, nie dostrzegamy w ciemnościach rzeczy tak, jak się one mają i podobnie jest w tej rzeczywistości duchowej. Jeżeli nie jest ona oświecona miłością Boga, my po prostu tkwimy w błędzie i poddajemy się największemu, możemy powiedzieć, takiemu destrukcyjnemu działaniu zła, jakim jest grzech niewiary. Odrzucenie Boga. To jest właśnie ten obraz najgłębszej ciemności, w jakiej człowiek może się znaleźć. Natomiast największym pozytywnym wyborem człowieka to zbliżanie się do światła, wybieranie światła, wymaganie prawdy, to jest wiara. Czytamy o tym w 6 rozdziale, kiedy słuchacze Jezusa, też ci, którzy byli adresatami mowy eucharystycznej, wcześniej doświadczyli cudu rozmnożenia chlebów i ryb, zadali pytanie, cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? Jezus odpowiadając, rzekł do nich, na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w tego, którego On posłał. A zatem właśnie odrzucenie wiary, uczynki ciemności dokonują się pod wpływem ojca kłamstwa, diabła. Postawa wiary widoczna jest w uczynkach Abrahama, który według Jan 8,59 rozradował się, ujrzawszy dzień Jezusa, czyli dzień zbawienia. I to właśnie według interpretacji chrześcijańskiej to się dokonało podczas tajemniczej próby na górze Moria. Odzyskując swojego syna, właśnie stał się takim prorokiem przyszłego zmartwychwstania Mesjasza. Także to słowo zaprasza nas podczas tej kolejnej wielkopostnej niedzieli do odkrywania bezinteresownej miłości Ojca. On posyła nam swojego Syna, aby dać nam życie i zbawienie. Jesteśmy wezwani, aby nieustannie otwierać się na Boży dar, chociaż to zbawienie już się dokonało. My ciągle potrzebujemy je przyjmować w nowej, konkretnej sytuacji, w której się znajdujemy na danym etapie naszego życia. Ciągle potrzebujemy ten dar przyjmować. I zbawienie dokonuje się przez wywyższenie Jezusa na krzyżu. Liturgia coraz mocniej wzywa nas do wpatrywania się w ukrzyżowanego. To jest największy znak miłości Boga, który zwycięża nasz grzech i leczy wszystkie nasze rany. I patrzenie na ukrzyżowanego ma prowadzić nas do wiary, czyli do głębokiej wewnętrznej postawy, przez którą przyjmujemy naszą zależność od Boga i potrzebę zbawienia, że ja sobie sam ze złem nie poradzę, że nie potrafię zbawić się sam, wyzwolić się sam od zła. Wywyższony na krzyżu Jezus pragnie nas przyciągnąć do swego kochającego serca. Czy pragnę jeszcze bardziej przylgnąć do Niego? Czy pragnę zbliżać się do światła, aby nieustannie weryfikować moją postawę i moje czyny? Czy jest może jakaś przestrzeń mojej osoby, mojego życia, ogarnięta przez ciemność zamknięcia, wątpliwości, oporu? Co w moim życiu najbardziej przyzywa światłości Jezusa?